Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kazimierczak. Fratelli tutti, wszyscy braćmi. Od tych słów rozpoczyna się najnowsza encyklika papieża Franciszka poświęcona braterstwu i przyjaźni społecznej. Prezentacja dokumentu odbyła się w ubiegłą niedzielę, dokładnie w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Franciszka z Asyżu. Dziś na naszej antenie pierwsze omówienie encykliki uznawanej za być może najważniejszą w całym dotychczasowym pontyfikacie papieża Franciszka. A skoro tak, to przypomnijmy również postać samego świętego Franciszka z Asyżu. Zastanowimy się także nad tym, czy chrześcijanie powinni nosić dwa zegarki. Między niebem a ziemią zapraszam. Trzecia po Lumen Fidei i Laudato Si encyklika papieża Franciszka Fratelli Tutti. Traktuje o braterstwie, przyjaźni i szacunku do każdego człowieka. O komentarz dotyczący jej treści Sandra Soluk poprosiła misjonarza i wykładowcę, księdza Dawida Stelmacha.
To, co jest jakby taką pierwszą, podstawową rzeczą, no to godność człowieka i też te wszystkie miejsca i punkty, gdzie dzisiaj ta godność człowieka nie jest szanowana. Jest to w takim duchu pewnego dialogu ze światem. Z jednej strony jest odwołanie do tradycji, bo mam wiele różnych cytatów dotyczących właśnie ojców Kościoła, historii Kościoła, swoich poprzedników także. Tu wspomina chociażby świętych Pawła VI czy Jana Pawła II, ale także jest mocne nacechowanie też na przyszłość. Jakby chciała się wskazać taki jeden nowy nurt, także w myśli Kościoła, ale także w myśli świata. Także jest to dokument o dużych ambicjach.
To trochę tak, jakby papież Franciszek próbował umocować swoje własne słowa, bo przecież tak często mówi się o nim, że jest nowoczesny, wręcz lewicujący. Papież Franciszek ma sporo przeciwników, a tutaj odwołuje się do poprzednich ojców Kościoła, czyli patrzcie, wcale nie odrzucam tego, co było, ja to kocham, szanuję i cenię, ale musimy patrzeć w nowy sposób.
Można by tak powiedzieć, natomiast odwołałbym się do tego, co pani powiedziała wcześniej o nowoczesności i lewicowości, bo to jest też pewien taki dyskurs środowisk lewicowych dzisiaj, że trzeba być lewicowym, żeby być nowoczesnym, a to, co tradycyjne, jest przeciwko postępowi. Dosyć ostrożnie to też do tego trzeba podchodzić, ponieważ też papież zarówno krytykuje mocny skręt w lewo, jak i też nadmierne przywiązanie do tradycji, mówiąc o potrzebie nowej, indywidualnej drogi, bo z jednej strony należy uszanować własność człowieka, a z drugiej strony też nie może być tak, że własność jest prawem absolutnym. I to też w tej encyklice się pojawia, że własności należy przywrócić społeczny charakter, czyli to, co człowiek posiada, powinno też służyć osobie, bez względu na jego kolor skóry, wyznanie, pochodzenie, że to, co posiadamy, powinno służyć między innymi też poważnemu problemowi, jak zakończenie głodu na świecie.
Znalazłam też taki cytat, który właściwie mówi o tym samym, że wiara nie jest wytłumaczeniem nietolerancji, ksenofobii, pogardy, ani nawet czasami znęcania się nad innymi. Człowiek wierzący, konserwatywny nie może zasłaniać się tym, że wierzy, żeby kogoś nie lubić.
Absolutnie. To jest z jądra nauczania Kościoła, byście się wzajemnie miłowali. Tylko jak widać, pierwsze przekazanie miłości jest dla wielu katolików znane, ale od wiedzy do praktyki często jest daleka droga i to można zarzucić wszystkim środowiskom na świecie.
Bardzo dużo wątków jest poruszonych w tej encyklice. Jest o dyskryminacji kobiet, o niewolnictwie, o sprzedaży ludzi na organy, o biednych, o nietolerancji. Nie znalazłam jednego wątku. Nie pada ani razu słowo homoseksualizm, ani ideologia LGBT. Może by się przydało w tych czasach?
W wiele innych już momentach papież stawał bardzo jasno w obronie wszelkich mniejszości. Natomiast w tym dokumencie jest też raz wspomnienie o prawach dzieci nienarodzonych. Myślę, że też trochę za bardzo się skupiliśmy na wątkach różnych mniejszości i w jaki sposób dzisiaj praktycznie nurt dyskusji o prawach osób LGBT, które są osobami. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości i są ludźmi i ukochanymi stworzeniami Pana Boga, są tak samo kochani jak wszyscy inni ludzie na świecie, że trochę jest za dużo jakby akcentu w ostatnich dniach położony na tym. I niestety ma to też bardzo mocne konotacje polityczne. Natomiast też z mojego doświadczenia towarzyszenia takim osobom, podkręcanie temperatury tych sporów nie pomaga tym osobom odkrywać swojej tożsamości. I dlatego myślę, że papież mówi tu o czymś bardziej pierwotnym, bardziej podstawowym. bez względu na to, jakiej religii jesteś, jakiego koloru skóry i także jakiej orientacji seksualnej, wszyscy powinniśmy żyć w duchu powszechnego braterstwa.
Papież Franciszek dosyć ostro skonkludował nasze społeczeństwo. Jesteśmy analfabetami w towarzyszeniu, opiece i wspieraniu osób najsłabszych i najbardziej wrażliwych. Naprawdę aż tak źle z nami?
Też to papież umieszcza w kontekście trwającej pandemii. I to już od nas zależy, jak się odnajdujemy. Zresztą też w tej rozwijanej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie papież akcentuje to, że to każdy z nas decyduje, w której postaci się możemy odnaleźć.
Czy ta encyklika jest rewolucyjna?
Trudno odpowiedzieć teraz jednoznacznie, ponieważ nie wiemy, w którym kierunku też pójdzie świat. Na chwilę obecną jest to encyklika, która dobrze diagnozuje obecny świat, jego problemy i też wyznacza pewne kierunki. Co dopiero może nam historia pokazać. Nie? Czy rzeczywiście ta encyklika utrafiła w swój czas i może stać się na przykład takim Centesimus Annus Jana Pawła II, czy też Rerum Novarum Leona XIII, dopiero czas nam to pokaże.
Bo zalecenia są w sumie proste. Kochajmy się, miłujmy, szanujmy.
I to wiemy od 2000 lat, a jednak mamy z tym problem.
Encyklika Fratelli Tutti od czwartku jest dostępna w polskich księgarniach w wersji drukowanej. Można również przeczytać ją za darmo w sieci. Franciszkanie na całym świecie wspominali w tym tygodniu swojego patrona, świętego Franciszka z Asyżu. Podczas liturgii tradycyjnie czytany był opis jego odejścia, który pochodzi z wczesnych źródeł franciszkańskich. Tuż przed śmiercią Franciszek kazał swoim współbraciom, aby położyli go na ziemi obok kapliczki nazywanej Porcjunkulą, co oznacza cząsteczkę. Postać świętego oraz duchowość franciszkańską przybliża nam gwardian jednego z franciszkańskich klasztorów, ojciec Lech Dorobczyński.
To jest w ogóle trudna nazwa, Porcjunkula. Brzmi obco i faktycznie jest, chciałby się powiedzieć na dzień dobry, czymś obcym, ale kiedy się tam wejdzie, to człowiek czuje się jak w domu. Nazywam się ojciec Lech Dorobczyński, jestem gwardianem klasztoru i proboszczem parafii świętego Antoniego w Warszawie. Mała kaplica, która dla świętego Franciszka była najważniejszą kapliczką, najważniejszym kościołem na świecie. Żadna bazylika nie zrobiła, myślę, na nim takiego wrażenia jak mury kaplicy Porcjunkuli, którą zobaczył, nad którą później wybudował dach. Kaplica dlatego dla niego ważna, ponieważ tam rozmawiał z Panem Jezusem, tam rozmawiał z Matką Bożą. Franciszek otrzymał Porcjunkulę od przełożonego benedyktynów. Franciszek nie chciał w żaden sposób jej mieć na własność, bo Franciszek chciał być wolnym. To jest ciekawe myślenie. Człowiek jest wolny, kiedy nic nie ma. Wydawałoby się, że człowiek jest wolny w dzisiejszym świecie. Człowiek jest wolny, kiedy ma zapewnione wszystko, a Franciszek, o nie, jestem wolny, jeżeli nie jestem do niczego przywiązany. Nawet do takiego niezwykłego miejsca. W związku z tym powiedział przełożonemu benedyktynów, że on nie chce tej kaplicy na własność. Rokrocznie klasztorowi benedyktynów prezentował kosz ryb i butelkę wina w zamian za dzierżawę tej kaplicy. To była kaplica, o której Franciszek mówił braciom, nigdy tego miejsca nie opuszczajcie. Jeżeli będą was wyrzucali drzwiami, to wracajcie oknami. To miejsce ma być zawsze przez was chronione. W tym miejscu przyjął świętą Klarę do zakonu, z tego miejsca rozsyłał braci na misję. Przy Porcjunkuli gromadzi się w pewnym momencie 5000 braci na kapitule namiotów, co na średniowiecze było niesamowitym wydarzeniem. Dla tej kaplicy Porcjunkuli Franciszek prosi papieża o odpust. I papież jest zdumiony, ponieważ odpusty są przyznawane najważniejszym świątyniom na świecie, a nie jakiejś kaplicy w lesie. Franciszek mówi, Ojcze Święty, chcę odpustu, bo Pan Jezus mi powiedział, że ta kaplica ma mieć odpust. I papież się pyta, a na ile lat chcesz ten odpust? A Franciszek mówi, tu nie chodzi o lata, tu chodzi o duszę. Papież przydziela łaskę odpustu zupełnego każdemu, kto do tej kaplicy wchodzi. Franciszek ostatecznie przy tej kaplicy też umiera. 3 października 1224 roku. Dla niego to miejsce jest tak ważne, że z tego miejsca chce startować do nieba. Transitus jest właśnie łacińskim słowem przejście. Przejście z ziemi do nieba. I dlatego wieczorem we wszystkich klasztorach franciszkańskich przeżywamy to niezwykłe nabożeństwo Transitus. Oryginalnie w Porcjunkuli 3 października na wieczór przyjeżdża cały episkopat Włoch albo pół. Biskupów jest dużo, dlatego że Franciszek też jest patronem Italii. I tam przy tej kaplicy w ogromnej bazylice Matki Bożej Anielskiej gromadzą się tłumy, żeby świętować przejście Franciszka do nieba. To też jest niezwykłe, że gość gościem tego dnia w Asyżu był papież Franciszek, który podpisał przy grobie świętego Franciszka encyklikę o braterstwie powszechnym ludzi.
Czym jest braterstwo dla franciszkanów? Jak żyjecie tą wartością?
I tu pewnie potniemy znowu wyobrażenia o Franciszku. Franciszek, który nam się wydaje takim słodkim, świętym, do zagłaskania, taki, który właśnie głaszcze wilka, głaszcze owce, tuli pszczoły i szerszenie. Takiego Franciszka często postrzegamy, natomiast warto jest sięgnąć do tekstów Franciszka. Okazuje się, że Franciszek potrafi być bardzo konkretnym człowiekiem. Przy całej dobroci dla ludzi on mówi, że jeżeli jakiś brat nie chce się modlić we wspólnocie, ze wspólnotą, to on takiego brata nie uważa za katolika. Franciszek stawia braciom duże wymagania, ale to też dlatego, że bracia stawiali go w bardzo niezręcznej sytuacji z cyklu. Franciszek jest zmuszony założyć zakon, bo w międzyczasie w Europie szaleją herezje, które głoszą te same hasła, które głosi Franciszek. Franciszek nie wymyślił nic nowego. Powrót do źródeł, życie Ewangelią. Byli w Europie ludzie, którzy wychodzili z tych samych haseł, prosili papieża o błogosławieństwo, on ich błogosławił, a potem oni odchodzili od kościoła, patrząc na przykład, że papież nie żyje Ewangelią. Wtedy mówili właśnie o tym, że papież jest zły, że kościół jest B i w ogóle najlepiej to opuścić kościół. Franciszek idzie do papieża, prosi o zatwierdzenie reguły, która jest naprawdę wycinkiem kilku zdań z Ewangelii i papież ma pewien problem. Papież się zastanawia, czy to nie będzie kolejny heretyk. W związku z tym na dzień dobry wyrzucił Franciszka i powiedział: idź do świni. I Franciszek poszedł do świni. Noc spędził ze świniami, następnego dnia elegancko zapukał znowu do papieża i powiedział: Ojcze Święty, zrobiłem, co mi kazałeś, a teraz ty mnie wysłuchaj. I papież zrozumiał, że ma do czynienia z człowiekiem, który jest radykalnie posłuszny. Człowieka, który go nie ocenia. Papież jeszcze sobie przypomina sen, w którym widzi człowieka w ubogim odzieniu, który podtrzymuje walącą się bazylikę świętego Jana na Lateranie. I nagle patrząc na Franciszka rozpoznaje w nim człowieka ze snu. To Franciszek podtrzymuje walący się kościół. To jest niezwykłe, że Franciszek odbudowuje kościół, o czym usłyszał w San Damiano. To była pierwsza kaplica, którą Franciszek odbudował. Ruiny kościółka świętego Damiana pod Asyżem. Klęka pod krzyżem i słyszy: Franciszku, idź odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę. Franciszek rozumie to dosłownie, to znaczy zaczyna żebrać o kamienie, robi zaprawę i odbudowuje przepiękny, skromny kościół pod Asyżem. Natomiast potem potomni stwierdzili, że Jezusowi chodziło nie tylko o ten kościółek, ale chodziło o kościół powszechny. Kościół pisany z dużej litery: Franciszku, idź odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę. Naprawdę całe miasta odchodziły w tym czasie od kościoła, będąc zgorszone tym, co się gdzieś w kościele działo, ale też idąc za innowiercami, za heretykami w tym czasie. No wiem, że dzisiaj ta nazwa brzmi strasznie, ale tak się po prostu ich w historii też nazywało. Tam jest jeszcze jeden piękny wymiar, bo Franciszek doznaje nawrócenia. Franciszek jest królem asyskiej młodzieży. Jeżeli młodzież obwołuje go swoim królem, to znaczy, że on we wszystkim przewodzi. Jak się coś działo, jest pierwszy. Jak była pewnie jakaś popijawa, to jest pierwszy. Jak była jakaś fajna dziewczyna, on jest tam pierwszy. Znaczy, ja nie boję się o tym mówić, dlatego że papież Benedykt nas mocno zaskoczył kiedyś na spotkaniu z księżmi. Powiedział, że Franciszek z Asyżu to nawrócony playboy. I to mówił papież Benedykt, więc Franciszek taki jest. Potem doznaje nawrócenia, słysząc słowa: idź odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę. Święty Paweł mówi, że świątynią Ducha Świętego jest nasze ciało. Jesteśmy kościołem i Franciszek, myślę, zrozumiał też te słowa bardzo dosłownie. To znaczy: Franciszku, ogarnij się. Popatrz, w jaką stronę idziesz. Zrób coś ze swoim życiem. I on ten wielki kościół odbudowuje, zaczynając od siebie.
A jak my możemy brać do siebie te słowa i jak możemy przekładać na życie: idź i odbuduj mój kościół? I jak możemy żyć braterstwem na co dzień?
Żyjemy w takich czasach, w których bardzo krytycznie patrzy się na kościół. I żeby było jasne, kiedy mówię słowo kościół, to mam tutaj na myśli wspólnotę. Ja nie myślę tutaj tylko o hierarchii. Hierarchia jest częścią kościoła. Franciszek nas uczy bardzo mocnej rzeczy. Jakość kościoła zależy od jakości życia każdego ochrzczonego. Żeby było jasne, nie odbijam wzroku od hierarchów i nie chcę powiedzieć: nie, zajmijmy się sobą, a na nich nie patrzmy, nie? Franciszek mówi: tu, popatrz na siebie, zacznij od siebie. Jeśli chcesz bardziej świętego kościoła, to musisz żyć bardziej święcie. Jeżeli będziesz żył byle jako, kościół będzie byle jaki. Jak żyć braterstwem? To braterstwo mocno się wiąże z poczuciem bycia kościołem. Bardzo nam gdzieś na to mocno zwracał uwagę zarówno podczas wykładów, jak i podczas pielgrzymek i rekolekcji, jakie razem spędzaliśmy jeszcze wtedy z księdzem Grzegorzem Rysiem, później z biskupem Grzegorzem Rysiem. Arcybiskup Grzegorz nam cały czas mówi, czym jest kościół. Że kościół to jest rodzina, nie? Że Kościół to nie są szanowni państwo. To jest coś, co próbujemy w parafii też cały czas akcentować, że ludzie, którzy stoją obok ciebie, nawet jeżeli nie znasz ich imion, to nie są przypadkowi ludzie. To nie jest tak, że idziemy do kościoła tylko po to, żeby pozałatwiać swoje sprawy, przeprosić tylko za swoje grzechy. Jasne, że tak. To też jest ważne. Natomiast, żeby rozszerzyć patrzenie, żeby zobaczyć człowieka obok, człowieka, który potrzebuje naszej pomocy. Dla Franciszka bratem był każdy. Od tego też się zaczynało jego nawrócenie, bo to jego nawrócenie to były etapy. I jednym z najmocniejszych doświadczeń w jego życiu było spotkanie z trędowatym. W średniowieczu, w momencie, kiedy ktoś był trędowaty, został wykreślany z listy żyjących, odsyłany poza miasto. I Franciszek, kiedy po raz pierwszy spotyka trędowatego, to zawraca konia i ucieka. A potem nagle się zastanawia, co ja robię, nie? Więc z powrotem tego konia zawrócił, spotkał tego trędowatego, zsiadł z konia i ucałował trędowatego. I to jest u Franciszka braterstwo zaczyna się, to znaczy powiedzeniu człowiekowi, który jest na marginesie, który w ogóle już nie żyje dla społeczeństwa, powiedzeniu temu człowiekowi jesteś mi równy, masz swoją godność, masz swoją wartość, ja cię szanuję. To jest absolutnie niezwykłe i Franciszek jest absolutnie żyjący dzisiaj, a także żyjący osobie papieża Franciszka. I tak jak niezwykłe to było, że Franciszek, święty Franciszek chodził po śladach świętego Benedykta, on gdzieś był zafascynowany życiem świętego Benedykta, to po 800 latach nam się historia znowu wraca kołem, bo Franciszek idzie po śladach Benedykta, nie? Papież Franciszek, który następuje po papieżu Benedykcie. Tego też nie rozumie świat współczesny. Co ten Franciszek robi? Papież Franciszek otrzymując, czy przybierając imię świętego Franciszka z Asyżu, otrzymał jego charyzmat. On robi dokładnie to, co święty Franciszek robił 800 lat temu. On idzie na opłotki kościoła i zaprasza ludzi do wejścia. I to jest pewne zadanie dla nas, jako ludzi będących w kościele, że my się nie mamy obrażać na papieża Franciszka i na tych, którzy są na rogatkach, tylko mamy ich przyjąć otwartymi rękami. Franciszek ich zaprasza, a my powinniśmy przyjąć ich z otwartymi rękami, a nie z kopniakiem.
Powoli przyzwyczajamy się do jesieni. Czy zmieniająca się wokół nas przyroda jest okazją do refleksji na temat przemijania? A może to dobra okazja do tego, żeby i o swoim życiu pomyśleć na nowo? I czy chrześcijanie powinni nosić dwa zegarki? Sugeruje to nowy poznański jezuita, ojciec Grzegorz Dorobczyński, który przyjechał do stolicy Wielkopolski z Torunia.
Jak człowiek z zewnątrz odbiera to miasto już po kilku dniach pobytu?
Powiem przez przekorę, Poznań to jest taki większy Toruń. Mam tutaj na myśli otoczenie takie zewnętrzne, w którym jezuici mieszkają, żyją i pracują, bo Toruń to jest samo centrum rynku, kościół i dom zakonny, a tutaj też starówka niedaleko do rynku i klimaty są bardzo podobne, choć oczywiście trzeba to powiększyć o kilka razy, bo skala jest inna. Uczenie się dobrze robi człowiekowi zawsze.
Właśnie o to chciałem cię zapytać. Czy zmiana miejsca pobytu, czy to też ma wpływ na przykład na to, co ojciec robi codziennie? Czyta Ewangelię i czy taka zmiana miejsca, w którym się jest, sprawia, że trochę inaczej się pewne rzeczy przyjmuje, odbiera pewien rytuał, wychodzi z pewnego rytuału, który się miało przez wiele lat?
Myślę, że to jest sprawa bardzo względna, dlatego że są pewne zmienne, ale są też pewne stałe. Ewangelia jest ta sama. Człowiek się zmienia, więc też i lektura Ewangelii i wnikanie się w nią też trochę się zmienia, natomiast są te pewne jednakowoż stałe punkty orientacyjne. Doktryna się nie zmienia też i Ewangelia się nie zmienia.
Chodzi mi o taką sytuację, w której człowiek, który na co dzień mieszka w mieście, wyjeżdża nagle w góry i odkrywa, że Pana Boga można troszkę inaczej odbierać. Czyta tą samą Ewangelię i nagle mówi, zaraz, nie ma tych samochodów, nie ma tego, co co dzień widzę, widzę góry, widzę dach świata, tak? To chodzi mi o taką sytuację bardziej.
Oczywiście, ale mówię, to jest sprawa względna i to wszystko się rozgrywa we wnętrzu człowieka. Bo można mieć do tego podejście takie dramatyczne, że ojej, nie potrafię się odnaleźć, a mogę mieć podejście zadaniowe, że to mnie ciekawi, to mnie intryguje, chcę to poznać, chcę się tym wzbogacić. Takie prozaiczne obserwacje, troszeczkę może odchodząc od tego przykładu, jest pora, zaczyna się pora, którą nazywamy jesienią. Kojarzymy to z przemijaniem, kojarzymy to z jakąś nostalgią, z jakimś smutkiem, za chwilę będą mgły, za chwilę będzie ciemno wieczorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ale pod równikiem jest teraz wiosna. Mam to bardzo w głowie, dlatego że żyję bardzo w więzi duchowej z Zambią, której poświęciłem ostatnie lata i chcę dalej się angażować w wolontariat misyjny. Więc w Zambii w tej chwili jest wiosna. Pola zimowa minęła. Ale co to jest zima w Zambii, a co to jest zima w Polsce? Chcę przez to powiedzieć właśnie ta względność, która jest i w przyrodzie, a także jest jakoś zakotwiczona w naszym postrzeganiu świata. I powtarzam, nastawienie wewnętrzne, nastawienie duchowe jest tutaj kluczowe. Tak? Można przeżywać też starzenie się jako dramat, dramat rozstawania się, odchodzenia, a można też przeżywać ten upływ lat jako jeszcze dojrzewanie, jako jeszcze dzielenie się swoim doświadczeniem, jako dalej też inspirowanie się i tworzenie czegoś.
Ludzie kończą 40 rok życia i nagle wpadają w jakąś taką depresję, że to koniec młodości już zdecydowany. Teraz już to tylko co? No, trzeba pozmieniać trochę priorytety, podejście do życia. Jak to się musi dziać, że w człowieku, no może po 40 nie jesień, ale taka przedjesień już następuje. Jednakże nagle stajemy się świadomi tego, że zaczynamy przemijać. Że to już nie jest tak, że będziemy ciągle mieć 20 lat i hulaj dusza, piekła nie ma, prawda?
No, słynne 40 lat minęło jak jeden dzień. No to jest na pewno jakiś taki punkt zwrotny, krytyczny i daj Boże, żeby nie oznaczało to też poważnego kryzysu, bo i takie się zdarzają i to w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, małżeńskim potrafi się wiele nie tylko zmienić, ale po prostu rozwalić. Dla wielu ludzi to jest jakiś taki punkt na tyle zwrotny, że stawia wszystko pod znakiem zapytania. Myślę, że potrzebna jest z jednej strony taka postawa realistyczna, tak, czas biegnie w jedną stronę i jest, jego się nie cofnie, ale z drugiej strony, powtarzam, z tym co się dzieje ja mogę różne rzeczy jeszcze zrobić, albo się poddać zupełnie biernie i skapitulować i jeszcze dopisać sobie czarny scenariusz i go realizować, albo przyjąć to jako rzeczywistość, która jest też zadaniem albo powołaniem, można też tak powiedzieć. No to już psalmista, psalm 90, taką filozofię w Piśmie Świętym zawarł. Miarą dni naszych jest lat 70-80, gdy jesteśmy mocni, a wszystko to trud i cierpienie i odlatujemy. To jest taka refleksja egzystencjalna, za którą idzie dalej później takie przesłanie i zachęta, żeby właśnie tym bardziej patrzeć ku Panu Bogu i Jemu swoje życie całe powierzać. Ten determinizm przemijania, mają go w sobie różne filozofie, ale ostatecznie nasycony tym był świat pogański, tak, stoicyzm grecki, co wnosi chrześcijaństwo, nie tylko chrześcijaństwo, też i judaizm, judeochrześcijaństwo, to jest to, że w ten ciąg nieuchronnych zdarzeń, ciąg mijającego czasu wkracza Bóg. W greckim mamy to rozróżnienie, które jest bardzo charakterystyczne dla Nowego Testamentu. Chronos i kairos. Chronos to jest ten czas mierzony zegarem, chronometrem. Czas, który nieuchronnie przemija, ale jest jeszcze kairos. To jest czas obecności Boga, czas, który coś jeszcze znaczy. Czas objawienia, czas święty, czas też odnowienia.
Czyli krótko mówiąc, chrześcijanie powinni mieć dwa zegarki. Dwa czasy, według których żyją.
Tak można to powiedzieć. Ten jeden zegarek nosi się na ręku albo wisi na ścianie, a drugi ma się w sercu. I tutaj wracam trochę do takiej międzykulturowej refleksji. To słynne powiedzenie, które w różnych wariantach gdzieś pojawia się w różnych tekstach. Jak to Europejczyk gdzieś tam w Afryce czy w innej jeszcze kulturze spotyka miejscowego człowieka i tak spieszy się, popędza go, żeby wykonał to, o co mu chodzi, a tamten mu odpowiada: ty masz zegarek, ja mam czas.
I tym pięknym akcentem kończymy pierwszą rozmowę z ojcem Grzegorzem Dobroczyńskim, nowym poznańskim jezuitą, który będzie jesień oglądał w Poznaniu pewnie po raz pierwszy i nie ostatni. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina, że Bóg poza swoją miłością ma także dla każdego człowieka przygotowany sprawiedliwy sąd. Przypowieść Jezusa o uczcie weselnej komentuje ksiądz Maciej Sarbinowski.
Jeżeli zatrzymamy się nad swoim życiem, to bez problemu odkrywamy, że mamy głęboko zakorzenione pragnienie szczęścia. Każdy z nas chce być człowiekiem szczęśliwym, a mówiąc językiem biblijnym, człowiekiem błogosławionym. I być może przychodzi nam niemal automatycznie teraz ta Boża podpowiedź, droga błogosławieństw. I wiemy, że nie jest ona łatwą drogą, ona wymaga umierania dla siebie, podejmowania trudnych decyzji, rezygnowania z bycia tymi pierwszymi, najbardziej głośnymi. Znamy drogę 8 błogosławieństw, czyli drogę bycia człowiekiem szczęśliwym. A my dziś żyjemy w czasach wielkiej szybkości, coraz szybsze procesory komputerów, coraz szybsze i bardziej trwałe telefony, coraz szybsze samochody i my również chcemy coraz szybciej być ludźmi szczęśliwymi. Nie chcemy czekać na to drugie życie i chcemy być szczęśliwymi najdłużej jak się da. Mylimy szczęście z przyjemnością i tą przyjemnością na tu i teraz bardzo często jest alkohol, jakiś narkotyk, seks oderwany od miłości i po tym doświadczeniu ta osoba zamiast oczekiwanego szczęścia doświadcza wielkiej goryczy. Być może niejednokrotnie i my tego doświadczyliśmy. Chcę być człowiekiem szczęśliwym tu na ziemi, ale oczywiście jako człowiek wierzący chcę być szczęśliwy również przez całą moją wieczność. I drodzy radiosłuchacze, właśnie w takim kontekście, z tym pragnieniem bycia człowiekiem szczęśliwym, zatrzymajmy się nad słowami dzisiejszej Ewangelii. Jezus przemawia po raz kolejny w przypowieści. Mówi o wielkiej uczcie, która oczywiście symbolizuje ucztę Królestwa Niebieskiego, na którą zostają zaproszeni wybrani. Zobaczmy, królestwo podobne jest do króla, czyli zobaczmy do osoby, do kogoś, kto pragnie naszego szczęścia. To nam podpowiada również coś, że szczęście to przebywanie w relacji właśnie do osoby, do kogoś i na tyle będę szczęśliwy, na ile będę miał relację z drugą osobą. A zobaczmy, że nasz Bóg jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Ja z Nim mogę nawiązać prawdziwą, żywą relację i do tego jestem nieustannie zapraszany. Czego dzisiaj najbardziej ludzie są spragnieni? Zaryzykuję, że właśnie relacji prawdziwych, głębokich, opartych na zaufaniu, na przyjaźni, na zawierzeniu siebie, ale też na przyjęciu drugiej osoby. Znam niejedną osobę, która jest bardzo zamożną, a której brakuje prawdziwej relacji i w konsekwencji nie jest osobą szczęśliwą. Czasami takie osoby mówią, no oddałbym wszystko, żeby mieć żywą relację z moim dzieckiem, właśnie z tą czy z tamtą osobą. To nam mówi jasno, drodzy radiosłuchacze, że żaden przedmiot, żadne zwierzę, nawet to najbardziej miłe, nigdy nie będzie mogło zaspokoić pragnienia i potrzeby bycia w relacji do człowieka. Tylko człowiek i Bóg może być prawdziwym przyjacielem człowieka, czyli może wejść w mój świat i może być dla mnie prawdziwym wsparciem. Dlatego Królestwo Boże podobne jest do króla, który wyprawił ucztę i zaprosił do stołu wybranych. I musimy również wiedzieć, że tradycyjna gościnność na Bliskim Wschodzie w pełni wyrażała się we wspólnym ucztowaniu z osobami zaproszonymi. Wspólny posiłek z gościem lub gośćmi znacznie wykraczał poza jedynie akt spożywania prowadzący do zaspokojenia głodu. Uczta symbolizowała przyjaźń, bliskość, jedność i większość posiłków spożywano w gronie bliższej i dalszej rodziny oraz w gronie osób dzielących podobny styl życia i te same wartości. Z tego względu zarówno zapraszano, jak i przyjmowano zaproszenia na ucztę tylko od osób spośród ludzi o tym samym statusie społecznym, religijnym bądź też ekonomicznym. I zobaczmy na Jezusa, który obwieszczając Królestwo Boże, które podobne jest do króla, nie stronił od wspólnoty stołu z ludźmi uważanymi za margines społeczny, ale też nie bał się iść do ludzi zamożnych ówczesnego świata. Do treści dzisiejszej Ewangelii, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Królestwo Boże, jak nam mówi dzisiaj Jezus, podobne jest do króla, który wyprawił ucztę, na którą pragnie zapraszać innych. Zobaczmy, już o tym też wiemy, że to zaproszenie jest również skierowane dzisiaj do mnie i bycie zaproszonym na ucztę to nie tylko bycie nakarmionym, to nie tylko zaspokojenie tego głodu fizycznego, ale to zaproszenie przez Boga do bycia w relacji przyjaźni, bliskości oraz jedności. Do udziału w uczcie niebieskiej szczególne prawo posiadał naród wybrany, jednak świadomie odrzucił, a nawet znieważył wysłańców Boga, czyli proroków, łącznie z największym z nich, Synem Bożym. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia. Bóg swojej hojności zaprasza na ucztę życia wiecznego każdego z nas. Jednak nie zawsze spotyka się z taką odpowiedzią pozytywną. Wymówki zwykle bywają bardzo różne i równie błahe. Najczęściej jest to egoistyczne korzystanie z rzeczy ziemskich, które przysłaniają również ten cel ostateczny naszego życia, wieczność. Jak często nam się nie chce iść na spotkanie z Bogiem w Eucharystii. Wobec odmowy zaproszonych król nie załamuje się, tak, unosi się gniewem, ale każe swoim sługom wyjść i zawołać na ucztę ludzi przypadkowych. Zaproszenie ludzi z marginesu jest dla nich nobilitacją. W zamkniętej społeczności Bliskiego Wschodu nie było to możliwe. Zaproszanie dobrych i złych w tym momencie wskazuje, drodzy radiosłuchacze, na powszechność zbawienia. W Kościele jest miejsce dla każdego. Kościół nie jest tylko dla wybranych. Być może pamiętamy określenie przez papieża Franciszka Kościoła, jakiego pragnie papież Kościoła, mianowicie pragnie Kościoła podobnego do szpitala polowego na pierwszej linii frontu, do którego będzie mógł przyjść każdy i skorzystać z pomocy. Jest w nim miejsce zarówno dla dobrych i złych, mocnych i słabych, tych świadomych i nieświadomych. I nie trzeba spełniać szczególnych warunków moralnych, duchowych czy też społecznych, aby znaleźć się w grupie powołanych. Wszyscy są zaproszeni do Królestwa Bożego. Wielu jest powołanych, tak równie słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. I to powszechne zaproszenie do zbawienia powinno w nas budzić miłosierdzie, które przyjmując od Boga, mamy również dawać drugiemu człowiekowi. Bóg kocha każdego człowieka i cieszy się z powrotu do swojego domu każdego, nawet najbardziej złego. Ale wiemy również, drodzy radiosłuchacze, że zakończenie dzisiejszej przypowieści jest paradoksalne. Król zaprosił na ucztę ludzi z ulicy, jednak na widok człowieka bez stroju weselnego ten król zareagował gniewem. Ojcowie Kościoła w różny sposób interpretują strój weselny. Na przykład według Tertuliana oznacza świętość ciała, według świętego Hieronima dobre uczynki, a według świętego Augustyna miłość. Brak czystości jest lekceważeniem króla. Zobaczmy zatem, możemy powiedzieć, że ten strój weselny to strój człowieka, który ma porzucić stary styl życia, kiedy już wszedł do kościoła, wchodzi do kościoła, a ma zacząć żyć owocami Ducha Świętego, tymi owocami, o których mówiliśmy sobie tydzień temu. Ta przypowiedź również dla każdego z nas jest pewnym wezwaniem do czujności działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nie robiąc nic. Dzisiaj również mogę pójść do kościoła i być zaproszonym, ale nie powołanym. Jeżeli nie chcę zmieniać swojego życia, jeżeli dalej chcę żyć po staremu, to jestem właśnie podobny do tego człowieka, który jest na uczcie, ale nie jest odpowiednio ubranym. Niech Duch Święty, drodzy radiosłuchacze, wskazuje nam te miejsca, które nie podobają się Bogu w naszym życiu. Te miejsca, gdzie jesteśmy podobnymi do starego człowieka. Niech Duch Święty daje nam siłę, abyśmy w tych miejscach dla siebie umierali i chcieli być jeszcze bardziej podobnymi do naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, bo ta nowa szata to jest właśnie przyobleczenie się w Jezusa Chrystusa. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Miejmy nadzieję, że w swojej sprawiedliwości Bóg podwójnie policzy nasze dobre czyny. Dobrej niedzieli życzą Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.